Pusta noc. Ważyła się ku końcowi druga połowa wiosny. Przeświątkowały się jastre, przegnała mimo pora uklejnic i płań morską pokryły brudno-zielone zakwity glonów. Nadszedł okres ryb letnich. Zawitały nareszcie grepami do kaszubskich brzegów tęsknie wyglądane flądry i makrele, dorsze i płastugi, gładysze, rapy, skarpy, turboty i półmetrowe sieje. Od świtu do nocy uwijały się po łowiszczu kutry, boty i kwacze. Przy strądzie, za linią wywłok, u kończyn rew, we wnękach brzegu, kędy spokojniejsza woda i łagodniejsze zaloty fali, czyhały na zdobycz chytrze zastawione żaki i więciorki, wontony, pławnice i sanie. W zatoczkach cichych, fioletową wstęgą mikołajków obwiedzionych, drzemały pomiędzy jazami podstępne kłonie. A dalej, poza klinami paliszcz, głęboko pod wodą na potyczy, rozpięte wahały się trójdzielne dargi, waty, cezy, klepy i mreże. Po wiosennych sztormach i nawałnicach nastał czas głady. Morze zrobiło się ciemno-szafirowe i ciche jak dzewus na piersi miłośnika, a wiodro czyste jak kryształ na turkusowym tle nieba. Przy brzegach zaczęły brodzić kulingi, pływać kaczki morskie i dzikie kiełpie łabędzie. W głębi kraju, po jarach i wądołach, jęły rozglądać się przezorne jaźwce, przekradać się między krzewami janowca i drzonów mądre i sprytne lisy. Zmężniała zieleń harszczu po dunach, rozzłocił się jerk sarnowiec, zawoniały mleczno-białe, laskonogie tuwały. Po wydmach i osypiskach przeginały się w pieszczotach wiatru strądowe stróżki, sosny, godowały w świeżych przyodziewach jesiony i jarzębiny. Porastał w liście buk. Wiosenka dościgała na kaszubskim brzegu. Wiosenka. Latu nena. W któreś słoneczne, świętojańskie popołudnie przyszli Józk Pioch i Heda Dorszówna na schadzkę do Borsuczego Jaru. Czas był gorący, miejsce zaciszne, dobrze przed wzrokiem ludzkim zakryte. A oni młodzi i siebie spragnieni. Nigdy jeszcze nie nadarzyła się sposobniejsza chwila. Toż gdy on owinął sobie dookoła szyi jej jasne, polem i macierzanką pachnące warkocze i przywarł wargami do ust jej pąsowych, do brzadu, wiśni podobnych, zawrzała im krew w żyłach i długo tłumione miłowanie wybuchnęło pożarem. Cały w dreszczach lubej ciągoty przechylił ją Józk ku ziemi na trawę. Wtem krzyk jej nagły i błysk strachu w oczach odtrąciły go od niej jak czyjeś nieubłagane ramię. Poszedł spojrzeniem za oczyma Hedy, odwrócił się i ujrzał o dwa kroki za sobą Zygmę Kurra z nożem podniesionym do ciosu. Zamigotało w słońcu ostrze i opuściło się ku jego piersi. Lecz zanim zdołało przeszyć mu serce, Heda jak lwica rzuciła się między nich i zasłoniła swym ciałem ukochanego. Cudem jakimś ześlizgnął się nóż po stalce dziewczyńskiego gorsetu i rozprówszy tylko głęboko stanik na piersi, wypadł z brzękiem z dłoni napastnika. Pioch, blady jak ściana, odsunął lekko dziewczynę i popatrzył wzgardliwie w oczy rywala. — Te, zbóju! — rzekł niskim, rozdrganym z wściekłości i wzruszenia głosem. Chyłkiem chcesz ludzi dźgać? Jak to bedło, he? Tamten milczał ponury i czarny jak tamcza gradowa. Jeno po licu chmurnym chodziły mu złe błyski. Nie darmo ponoś wywodził się z północy, od twardych, normańskich wikingów. Nagle spojrzał na Piocha w szczególny sposób i uczynił ręką gest tajemniczy. Józk zrozumiał go i pochylając głowę na znak zgody, szepnął mu do ucha. Pod zachód za szpyrkiem. Gwes, a te Heda, pójdź teraz ze mną do Hecze. Nie pójdę z woma, stawiła mu się hardo. Łypnął na nią groźnie oczyma, lecz widząc nieustępliwą postawę obojga, machnął ręką i rzekł na odchodnym ze złością. Ninia, obaczemy wnet, gdzie ci iść sądzono. I odwróciwszy się od nich, zbiegł ścieżyną w dół jaru i wkrótce zniknął między krzewami leszczyny. Jusk i Heda ujęli się za ręce i długą, długą chwilę wpatrywali się w siebie rozkochanymi oczyma. Potem milcząc, poszli ku domostwu piochów. W chałupie i na obejściu nie było nikogo. Stary pewnie gdzieś wałęsał się po płaskoci i krzewał onegdaj zastawione żaki. Juskowi było to bardzo na rękę. Pragnął uniknąć rozmowy z ojcem o tym, co zaszło między nim a Kurrem. Heda smutna błąkała się po izbach, nie śmiąc zagadnąć go wręcz o tajemnicę znaku i porozumienia z ojczymem. Jeno serce, nieomylne serce Białki mówiło jej, że zanosi się na sprawę ważką, że zimny spokój, jaki nagle zagościł na twarzach przeciwników, niedobrze wróży. To też w Heczy zapanował nastrój przygnębiający. Na wszystkim zaciążyła duszna atmosfera zbliżającej się burzy. Heda jak senna przechodziła z kuchni do świetlicy, ze świetlicy do alkierza, jak pijana czepiała się ścian i mała sprzętów. Aż zdjęta trwogą i lękiem nie do zniesienia, przypadła mu do piersi z pytaniem. Co on ce ręką pokazował, Jusk? Na Krysta ranę, litość nade mną mniej. Nie skrywaj nic, przecim ci twojo miło. Ed, przywidzioło ci se. Uspokajał ją, tuląc mocno do siebie. Co se zbiero na dmę, rzekł po chwili, patrząc w stronę morza. Ninia, od miedzy morze wiaterkanie, przytwierdziła wpatrzona w rozkołysane od pewnego już czasu przez bryzę bujowisko. Ciejby jech to mlekiem polał. Gwes, wieczorowe kurzysko. Hej, będzie sztorm te noce. Belny sztorm. Patrzaj, Heda, jak dołka idzie z morza ku dunom i słońce ćmi. Pójdę jo wyciągnąć bod z wodę na wywłokę. Dma porwie sznurę i poniesie na Bystrz. No, bywojmy zdrowo, Heda. Za mały czas wrócę. Uważ tam dla nos trochę ciepłe strawy. Ojc lubi smażoną pomuchlę z golcami. Objął ją, przycisnął mocno do piersi i zanim zdołała coś odpowiedzieć, wypadł za próg. Zakłuło ją coś nagle pod sercem i zemdliło, że aż zatoczyła się z osłabienia na nogach. Gdy zabrała się do gotowania wieczerzy, jakoś nie szło. Jak mara zwidywał jej się wciąż tajemniczy znak ojczyma. Targana złym przeczuciem zarzuciła na plecy szal i zamknąwszy dom, zbiegła na płaskoć. Instynkt kierował ją ku szpyrkowi koło cumowiska. Tymczasem wiatr wzmógł się. Biała kurzawka przemieniła się we wzdętą przelewę. Od morza szedł groźny, ostrzegający pomruk. Heda ujrzała na wzburzonej piani dwa dobrze sobie znane boty, skwapliwie odsadzające się od strądu. Jusk i ojczym odbijali od brzegu, jakby idąc na spotkanie sztormowi. Płynęli po bok siebie jak na wspólny łów. Trzymali się blisko jak rodzeni bracia, przyjaciele. Ta bliskość ich, to szukanie siebie na schełbionej dziko roztoczy, miało w sobie coś okropnego, coś przed czym wzdrygała się cała jej istota. Upadła na kolana u wylotu piaszczystego języka i dygocąc ze strachu zaczęła modlić się. Tymczasem oni oddalali się w kierunku rozewia. W blaskach zachodzącego ponuro słońca zjeżdżali z denek w bruzdy, wdzierali się z powrotem na grzbiety przewałów i znów zapadali w rozdoły, aż zniknęli jej z oczu za przylądkiem. Zaryczał wicher, zahuczała fala i zjeżywszy się przyłbicą pian i warów, zaczęła wdzierać się na strąd. Przemoczona do nitki Heda schroniła się pod opiekę spychów. Wciśnięta w niszę wanty pod okapem zwisu klęczała nieruchoma jak przydrożny świątek. Zbielałe usta szeptały słowa litanii. Wylękłe oczy błądziły po rozchylach. Boże, bądź noma miłościw, Boże, ulituj se nad noma. Tak minęła długa godzina. A gdy już słońce zapadło pod ziemię i na chwilę przycichł sztorm, wielka, grzywiasta denega przyniosła jej i złożyła u stóp łódkę z rozciągniętym na dnie martwym ciałem Juska. Wyglądał okropnie. Z pokrwawionej, pociętej nielitościwie razami wiosła i pięści twarzy wyzierał siny, obrzękły język. Z cichym jękiem rzuciła się na zwłoki i straciła przytomność. Gdy się zbudziła z omdlenia i podniosła ociężałe powieki, uderzył ją w oczy żółty, schorzały blask świec. Pełgotały gdzieś w górze naprzeciw i zaglądały jej prosto w twarz smutkiem gromnic. Przypomniała wszystko. Rozpacz porwała ją od nowa za włosy i zwlókłszy z posłania, jęła znęcać się nad nią bez litości. Heda zaparła się ręką o odrzwia i patrzyła w głąb żałobnej świetlicy. Tam, na marach, zwyczajem ojców, z dwóch botów dnem wywróconych, kirem pokrytych, leżał on. Józk Pioch, jej ukochanie. Leżał cichy i spokojny jak dziecko na łonie nęki. Trzy krzyżyki mu na piersi położyli, trzy krzyżyki z osiny, by nie mógł krewnym i powinowatym szkodzić po śmierci. Głupie ludzie, Józk szkodzić, ten dobry, jasny knop, ten bób jej ukochany, co robaczki zdybane pod nogą podnosił i na liściu kładł, co pisklęta ptasie w gniazdach karmił, on szkodzić po śmierci? Uśmiech goryczy przewinął się po ustach i rozlał po zbolałej twarzy. A tam za oknami głucha, czarna noc, ryk sztormu i jęk wichru. Heda patrzy na mary jak na jakieś nieprawdopodobne, trudne do wiary dziwowisko i widzi starą, siwą głowę pochyloną nad Józkiem i palce drżące, powęźlone przesuwające się bolesną pieszczotą po jego włosach. Ojc, myśli. Jego ojc. Z kąta izby błyszczy para złośliwych, zakisłych od starości oczu i płynie nuta ponurej jak noc ta pieśni. Na tle huczącej nawałnicy, skowytu wichrów i drzew zawieruchy brzmi zawodzenie płaczki żałobnym, beznadziejnym wtórem. A gdy na chwilę ścichnie wiatr, milknie posępna piosenka i słychać szept niezrozumiałych zaklęć, zmieszanych ze słowami modlitwy. Wojcze nasz, który jest niebie, święceno bądzie imię Twoje, przyjdzie królestwo Twoje. To Ota w zgrzebnej koszuli i czarnej, podartej kietce odprawuje przy zmarłym straż pustej nocy. Od czasu do czasu przerywa sobie pacierze, zbliża ku marom swój rozczochrany, popiołem posypany łeb czarownicy i przenikliwym okiem przygląda się nieboszczykowi. Szuka zmian na jego twarzy, bada, czy przypadkiem nie nabiera rumieńców wieszczego. Dziś jęczy i zawodzi jak złowróżbny puchacz zwiastun żałoby, a jutro po pogrzebie Rej będzie wodziła przy przepijaniu skórki. Gniew nagły zdjął Hedę na tę starą, rozmiłowaną w cudzym nieszczęściu wiedźmę. Odepchnęła ją szorstko i sama zajmując jej miejsce, przylgnęła ustami do ręki Józka. Cień jakiś długi padł w poprzek mar i ramiona czyjeś mocne, zachłanne jak żądza oplotły kibić nieszczęsnej dziewuchy. Teraz ty ją moja, szepcze jej nad uchem głos znany, nienawistny. Mojo no zawsze. Wydarła mu się z objęć, splunęła w twarz i pomknęła w noc z heczy śmierci. Zakląwszy głośno, kur rzucił się w pogoń za pasierbicą. Lecz zanim opatrzył się, w którą ścigać stronę, wyprzedziła go o duży kawał drogi. Rozpoczęła się dzika gonitwa. Heda uciekała zrazu brzegiem spychów w kierunku północnym. Śmigła jak łania, prawie nie dotykała w biegu ziemi. Prześladowca, krępy i trochę przyciężki, nie dorównał jej w lekkości i zwinności ruchów, lubo górował siłą i wytrwałością. To też losy ciągle ważyły się. Raz ona wysforowała się naprzód i ginęła mu z oczu w ciemnościach, to znów on zdawał się już dosięgać ją kazirodczą ręką. Tak okrążyli borsuczy jar, minęli lisie rozdoły i wpadli pomiędzy pola. Heda wyraźnie już zmierzała ku klasztorowi. Kur zaniepokoił się na dobre. Wiedział, że jeżeli ona zdoła dotrzeć tam w porę, wszystko stracone. Postanowił przeto przeciąć jej drogę i dlatego rzucił się na przełaj przez księżą Parzycę. Łąka w tym miejscu była torfiasta i nie podeschła należycie po wiosennych ulewach. Zrobiwszy parę kroków, Zygma zapadł się po kolana w jakimś zdradzieckim zasiąklu. Zaklął brzydko i z biedą wydobył się z zapadni. Tymczasem Heda wyprzedziła go znacznie i chyża jak sarna pędziła ścieżyną prosto już ku klasztornej bramie. Nadzieja dodawała jej sił. Uskrzydlała śmiertelnie znużone już nogi. Wreszcie dopadła zbawczych podwoi, szarpnęła za dzwonek i obsunęła się ciężko na stopni u wejścia. Zegar na wieży dzwonowej zaczął bić godzinę drugą po północy. Na kamiennym chodniku, co wiódł z drogi do klasztornej furty, zadudniły kroki Kurra.
— Boże, ulituj se nade mną, nie doj me na pohańbienie!
Jękła, trzęsąc się ze strachu i zaczęła bić rękoma o drzwi. Zygma był już od niej o parę kroków, gdy wtem zazgrzytał klucz w zamku i Heda oparta całym ciężarem ciała o bramę runęła do wnętrza.
— Jezus Maria! — krzyknęła siostra odźwierna, podnosząc w górę latarnię. — Co tu się dzieje? — To jo, Heda Dorszówna! — wyjąkała dziewczyna, słaniając się pod ścianą korytarza. — Ratunku! Ratunku!
Kur usiłował wtargnąć za nią do środka. Lecz nagle, jak tknięty piorunem, zatrzymał się na ostatnim stopniu schodów. Pomiędzy nim a Hedą wyrosła dostojna postać ksieni Anastazji. Piękne, surowe oczy spoczęły badawczo na twarzy zabójcy i gwałtownika. Pod mocą tego spojrzenia Kur zachwiał się i spuścił głowę. Przeorysza podniosła rękę i władczym ruchem wskazała mu drogę. Usłuchał bez słowa sprzeciwu. Gdy ciężkim krokiem odchodził ku polom, doszedł go zgrzyt klucza i głuchy łoskot zasuwanych z powrotem wrzeciądzów.